Shufflecast. Mieszamy w technologiach.
To 23 odcinek Shufflecast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No cześć, wróciłem. Tęskniliście?
No, mam nadzieję, ja tęskniłem. No i jest tam jeszcze ja, Sławek Agata. Nie ma z nami Bartka, który poszedł sobie pobalować. Nie no wiem, tak, właściwie, ja... no tak, taka prawda, no. Przyznajmy, powiedzmy to, no baluje chłopak dzisiaj.
No baluje, melanżuje. No właśnie. Ja robiłem dwutygodniowy urlop od Shufflecasta, a teraz Bartek dla wyrównia rachunków też. Ale powiem ci,
tylko
Sławku,
ja
że jak ty pójdziesz
na
urlop, to powiem ci, zacytuję klasika. El Clasico mam w głowie, no tak. Zacytując klasyka, jak ty pójdziesz na dwutygodniowy urlop, to będzie, Sławek, to jebnie.
No, to jebnie, to jebnie. Ale powiem ci taką rzecz, że tylko w jednym odcinku nie wziąłem udziału do tej pory.
A, nawet nie pamiętam, w którym.
Ale go montowałem. To jest no, najprzypadek.
Słuchaj, no bo nie umiem montować odcinków, no proste.
No tak, ktoś musi to zrobić, co nie? Nie, może pewnego dnia zostawię was dwóch na pastwę losu i prowadźcie to i zobaczymy, jak z tego wybrniecie, proszę pana.
To surówkę wrzucimy taką.
O właśnie. To
aż... Pierw będzie mój głos, a potem będzie Bartka głos. Potem będzie przerwa i mój głos i Bartka głos.
Stawiam, że wszystko się rozjedzie, będzie do dupy i w ogóle ten. Ja w ogóle powiem ci tak, chcę zacząć od czegoś dość wyjątkowego, czego tu w ogóle nie ma w tym. Mianowicie chcę polecić drogim słuchaczom sztukę teatralną, na której byłem w tym tygodniu i to nie jest żadna tajemnica, to nie jest żadne jakby rocket science, bo nie chcę polecić niczego extraordinary, tylko uwaga, tak Damian zrobił wielkie oczy, co tu się dzieje. Chcę polecić Hamleta, granego w Warszawie, w Teatrze Współczesnym, który grany jest od kilku lat. Drodzy moi, jest wśród nas na pewno sporo młodych ludzi, takich jak Damian, prawda? Damian, ty jesteś młody człowiek. I teraz tak, nie rób takich oczu. I teraz tak, Borys Szyc w roli Hamleta, księcia Hamleta.
A to mi się podoba, lubię gościa.
No właśnie, świetna gra aktorska, minimalistyczna.
Ale jakoś mi nie pasuje, szczerze mówiąc, do
ale
Hamleta.
Wiesz, to jest w ogóle, w Teatrze Współczesnym jest to zakranizowane tak bardzo nowocześnie, ale bez przesadnego takiego, bez takiego pseudo unowocześnienia typu osadzenia tego w dzisiejszych realiach i tak dalej, ale jest zabawnie w ogóle, nie wiedziałem, że Hamlet może być zabawny, a jednak sztuka Szekspira w wersji, no jest kilka momentów, kiedy naprawdę można się pośmiać i wprawdzie przedstawienie trwa 3 godziny 45 minut, więc nie powiem, całkiem długie, z jedną przerwą.
Tylko ale, z jedną przerwą?
To no, tak ale powiem ci, jak byłem teraz na spektaklu, to byłem zaskoczony, ile młodych ludzi było. Pewnie jakaś polonistka ich wyciągnęła na wieczór. Ale nie, generalnie uważam, że warto chodzić do teatru i jestem absolutnie zachwycony. I każdy takie odwiedziny sprawiają mi wielką przyjemność. I drodzy słuchacze, jeżeli macie, chcielibyście na przykład, albo chcielibyście poznać Szekspira w formie takiej jadalnej, bo dla niektórych jest ciężko zjadalny, to naprawdę zapraszam, polecam i w ogóle, i Krzysztof Kowalewski w roli grabarza, w malutkiej roli jest absolutnie fenomenalny. I to tyle w temacie teatru. Chyba pierwszy raz w historii podcastu w ogóle mówię o czymś takim. Tak swoją drogą.
Sławek, uwsteczniasz się. Nie powiedzą
odchamiłem nam podcast, proszę pana.
Tak, w dobie Netflixów. Amazon Prime Video, HBO Go.
A dzisiaj zahaczymy o wątki kinowo-filmowe na krótko. Już nie tak jak w zeszłym tygodniu, ale muszę coś polecić i też masz coś do powiedzenia. Ale zanim o tym, to porozmawiajmy o najgorszej przeglądarce świata, która mnie wkurza, doprowadzę do szału i mam ochotę jej wypierdolić każdego dnia, kiedy jej używam. Mianowicie jest to Google Chrome. Szybkie story. Damian. Kilka lat temu używałem dzielnie Firefoxa, a jak to mawia moi znajomy, Firefox. Używałem go, byłem szczęśliwy. No i w pewnym momencie zacząłem zauważyć, że Firefox nie rozbija swoich procesów, nie rozbija swojej przeglądarki na programu na wiele procesów, jak to robi Chrome, który wtedy raczkował, tylko robi wszystko w jednym. Długo trzymałem się Firefoxa, lubiłem go za kilka rzeczy, ale pewnego dnia stwierdziłem, że mam dość tego, ile jedna pojedynczy proces zajmuje RAMu. To były czasy, kiedy 4 giga RAMu w komputerze to było dużo. Dzisiaj 4 giga RAMu w telefonie to nie jest dużo. Pomijam fakt, że cały czas komputery, teraz w ogóle telefony doszły komputery i są mniej więcej mają tyle samo RAMu. No i wtedy postanowiłem zmienić na Chrome. I tak od Chroma sobie używam od dawna. Pojawił się Chromebook, teraz już używam tego ThinkPada mojego i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio zacząłem zauważyć, że mają to dwie otwarte karty w Chromie. One zżerają mi po 2 giga RAMu. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Serio? No naprawdę. Do tego...
Czekaj chwilę, aż muszę sobie zobaczyć manager,
tylko nie, tylko nie wyłącz komputera przez przypadek albo
dobra, procesu
dobra, nagrywania w Audacity, bo będę cię bił. Sprawdzaj sobie
sprawy. Więcej szczegółów. Wydajność.
No.
Pamięć RAM. Fakty, mam 4 giga teraz mi zużywa z 16.
No właśnie, 4 giga. A ile mam masz włączone około
3 karty w Chromie, Skype'a, Audacity. Tyle.
Ale, a jeszcze 4, Spotify. 4 giga, ale czekaj, 4 giga zużywa ci sam Chrome, czy 4 giga ci zużywa cały...
A, ten... cały komputer, przepraszam, tak, racja.
A ile,
nie na to
ile
spojrzałem. Chrome? Już ci mówię, mi zużywa Chrome. Chrome mi zużywa w tym momencie tylko giga na 3 kartach.
No widzisz, mi zużywa 2 giga na 2 kartach. Może to jest spowodowane jeszcze jakimiś rzeczami. Może mam więcej dodatków, ale z tego
wtyczek
co wiem...
Wtyczek masz więcej, czy tych
wtyczek,
rozszerzeń.
Ale wiesz co? Właśnie. Wtyczki, wtyczki, a rozszerzenia to rozszerzenia. Rozszerzenia z tego co wiem, ale pewnie zaraz tu się zlecą ten... Z tego co ja uważałem, Chrome ma generalnie dużo procesów. I na Chromebooku no tak. Było tak, że one były traktowane jako osobne małe aplikacje, tak na przykład z Google Keep jest. I zakładam, że one dalej są traktowane jako małe aplikacje, ale znowu im więcej wtyczek masz, to one chyba są jako jeden proces, podejrzewam. To w tym momencie odnoszę takie wrażenie, że przez to, że ja mam Chroma bardzo nabitego, to jest bardzo u mnie, nie jest powolny dla jasności, on po prostu spowalnia komputer. Odnoszę takie wrażenie, ale ja mam no, ludzie ja mam... 16 giga RAMu, a mam z tym problem, to jest śmieszne dla mnie.
Tak. Widzisz, no ja mam mało dosyć wtyczek, nie? Bo ja mam tą, co blokuje te koparki, co no. Kopanie na stronach. Mam adblocka, bo na niektóre strony nie da się wejść bez adblocka, moim zdaniem. I to są jakby te moje dwie wtyczki. Innych nie używam tak naprawdę w ogóle. A nie, przynajmniej do Pocket mam jeszcze jedną wtyczkę. Bo to tej aplikacji używam namiętnie i bardzo ją lubię.
Zaczął się temat, wymieniam swoje wtyczki. Dobra, mów.
No, no i z tego, z rozszerzeń to mam mało rzeczy. Bo
a masz LastPassa na przykład? Używasz?
Nie.
Jak możesz nie używać LastPassa w ogóle? Ja używam Evernote'a, LastPassa, Hola Better Internet, bo dzięki
Hola... Co mi Evernote? Ja mam Google Keep, to pokiego używa.
A ja używam i tego, ba, nawet płacę za Evernote, bo to służy mi do dwóch zupełnie różnych rzeczy.
No mi Keep wystarcza, więc
nie, no jasne, rozumiem. Rozumiem, są ludzie i taburety, nie? Hello.
Cześć, taburecie.
Ale nie, powiem ci w ten sposób. Akurat, no ja mam dużo wtyczek różnego typu i to pewnie dlatego. I w ogóle jestem jak typowy Polak. Najpierw używam, a później narzekam. Kupiłem sobie nowe buty, a narzekam, że nie mam pieniędzy. Rozumiesz?
No, kupiłeś nowe buty, wyszedłeś na ulicę, narzekasz, że są brudne, nie?
O, dokładnie. Że pada śnieg. W zimie. O, nie. Nie, generalnie mi zżera strasznie dużo RAMu, już niezależnie od wszystkiego. No i wyobraź sobie, że ostatnio zacząłem czytać miłe słowa o Firefoxie, który tam przeszedł dużo tych przemian, jakieś tam, nie wiem, wersje Quantum, jakieś takie cuda niewidy. Dużo rzeczy dobrych o Edge, a dzisiaj wyszła świeża Opera. No i zacząłem ostatnio używać Firefoxa jako podstawowej przeglądarki. I powiem ci szczerze, a dlaczego Firefoxa, a nie na przykład Operę, bo kilka wtyczek jest dla mnie newralgicznych. Jeden z nich jest do Todoista, a Todoist obsługuje Chroma i Firefoxa. LastPass jest na większości przeglądarek, na Operę też jest. No i co? I muszę powiedzieć jedną rzecz, że Firefox aktualnie mi się dużo bardziej podoba. Pomijam fakt, że podoba mi się bardziej wizualnie, bo lubię te kwadratowe wizualizacje kart na górze. To do tego do Chroma jestem strasznie przyzwyczajony i on już zaczął mi przeszkadzać tym, że jakby ciągle patrzę na to samo. To jest, nie wiem, jak żyć z jedną kobietą 20 lat. Przecież jak można? Ale
no
już
tragedia,
tak,
nie? Słuchaj.
No nie?
No tak.
Ale już całkiem serio, to generalnie zacząłem używać Firefoxa i jest dla mnie dużo szybszy. Wiem, że w najnowszych testach wyszło, że Opera jest na przykład drugą przeglądarką szybkości, Chrome jest najszybszy na czysto, a Firefox jest trzeci. No ale mi wychodzi z mojego praktycznego użycia, że Firefox i Opera teraz absolutnie niszczą, nawet z kilkoma wtyczkami, niszczą Chroma i zacząłem je używać. W Firefoxie cały czas podobał mi się zawsze Download Manager, który nie zajmuje dolnego paska, chociaż to czasami się przydaje faktycznie. Podoba mi się w nim jego jakaś taka, nie wiem... wizualność. Nie chcę tutaj mówić o funkcjach, ponieważ one w obydwu przeglądarkach mi są zupełnie obojętne. A, jeszcze jedną rzecz powiem. Chrome mi się bardzo słabo synchronizuje pomiędzy urządzeniami. Nie rozumiem tego dlaczego. Karty niby mają się synchronizować, ale ta synchronizacja laguje. Natomiast w Firefoxie nie ma żadnych problemów. To co mam na telefonie, zaraz mogę sobie mieć na... to co mam na telefonie, zaraz mogę mieć na komputerze.
Ale na telefonie też na Firefoxie, czy w Chroma używasz teraz?
Używam Firefoxa na telefonie też.
A, okej.
Okay. To taka ciekawostka. Tak, dobrze mi się używa. Dobrze mi się używa, w ogóle to jest dobra przeglądarka, fajna, podoba mi się.
A jak bateria? Bo wiem, że w Chrome na telefonie jest dość ciężką aplikacją i tam baterią średnio się dobrze odnosi, nie?
A to na razie nie odnoszę różnicy żadnej większej.
A, no
jak okay. Żarło baterię w... opowiem ci tak. Chrome tak żre RAM, jak Pixel żre baterię, czyli bardzo. I Firefox, aż Firefox na telefonie nie zauważyłem, żeby na baterię w Pixelu dla mnie była jakakolwiek różnica i tak żre. Ale podoba mi się jedna drobna funkcja, mianowicie jak włączam Twittera, to oczywiście w Chromie było tak, że automatycznie otwiera się w aplikacji, ale w Firefoxie pojawia się taka ikonka do odpalenia aplikacji, czyli jakby możesz wybrać albo otwierać stronę, bo czasami chcesz użyć strony z jakichś przyczyn. Na przykład do niedawna, jak używałem chyba Fenixa, czekaj, żebym się nie pomylił, Fenixa używałem, to nie mogłem wrzucać wideo i miałem problem, bo mi Chrome zawsze przeskakiwał i tak dalej. Natomiast tu mogę sobie wybrać, albo odpalam go w stronie, albo odpalam go za pomocą aplikacji przypisanej. No to generalnie nie mam, że jakby testuję sobie obydwie przeglądarki. Wiadomo, że przeglądarka jest jak ręka w ostatnim czasie. Powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków, jeżeli obsługujesz Facebooka, Twittera i tak dalej przez przeglądarkę, to używasz ją bardzo często. I na przykład na desktopie używam cały czas przeglądarki, ponieważ te aplikacje najczęściej, te strony odwiedzam za pomocą przeglądarki. Natomiast na telefonie, co śmieszne, ostatnio w ogóle zauważyłem, że mniej otwieram przeglądarkę z prostego powodu, ponieważ bardzo często otwieram rzeczy w aplikacjach, jakby niezależnie.
Mam tak samo.
Na przykład moja aplikacja do tego, do Twitterek mój, czekaj, z czego ja teraz korzystam, już chyba Flamingos. Flamingo otwieram na przykład w tych kartach Instant, tak? No to one się tam otwierają wewnątrz aplikacji i jakby nie używam, w ogóle mało ostatnio przeglądarka, więc ten. Podsumowując, na razie testuję Firefoxa po wielu latach. Jestem ciekaw, jak nasi użytkownicy czego używają, bo to tak się wydaje, ale na przykład Edge'a też lubię używać. Na przykład Edge mi służy jako domyśla aplikacja do otwierania PDF-ów. Nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłem i to jest dla mnie PDF Reader. Opera jest znowu do, jak chcę VPN-a sobie używać natywnego.
No tak, to w Operze jest całkiem fajną opcją.
Nie? Opera jest w ogóle strasznie rozbudowana, ale drażnią mnie w niej to, że ona jest tak, jakby to powiedzieć, ma mało dodatków takich, które chciałbym, żeby miała. W sensie no, wszyscy mają na nią wyjebane.
Ona jest pomijana, nie? Ja mam wrażenie, że ona jest troszeczkę jak swego czasu Windows Phone na telefony.
No trochę tak. Ostatnią dobrą, raczej ostatnią przeglądarką, jaką używałem od Opery na telefonie, to była Opera Mini na Nokiach z Symbianem. To była wow. Przeglądarka, to było oglądanie internetu
mobilnego. Słuchaj.
Nie ma to tamto.
No.
Dobrze, proszę pana, przejdźmy dalej, chyba że ty chcesz. A ty czego używasz na co dzień? Chroma,
no,
co, nie?
No, Chroma na PC-cie i Chroma na telefonie.
A powiem ci, że na przykład jak mam dość duży kontakt z taką flotą firmową komputerów, mhm. I powiem ci, że 60-70% to Chrome, 20% to Firefox, a zgadnij 10% to?
Edge.
Nie.
Opera.
Nie. Zgaduj dalej. No i co ci zostało jeszcze? Pomyśl.
Dolphin Browser?
Nie, pomyśl. Cały czas nie użyłeś mózgu. Podpowiem ci.
Używam.
Nadgryzion? No, a jaka przeglądarka?
Safari.
No właśnie, no już chciałem widzieć. A, doszło jednak. Myszka w głowie się poprzewracała, nie? Dobrze jest, słuchaj.
No.
Dobra, proszę
a tego,
pana. No.
Tak mam ciekawostki, powiem, że mamy tak kiepskie komputery w pracy, że my używamy Firefoxa i też jakiejś okrojonej wersji, bo że to działało sensownie, nasze komputery mają, uwaga, niektóre 2 giga RAMu nawet.
O matko, ła. Wiesz, no, znam komputery, no, które mają 1 giga RAM. A do niedawna iPhone'y tyle miały, tak swoją drogą. Nie zapominajmy. Proszę pana, Altered Carbon, więcej hype'u niż serialu, tak pozwoliłeś sobie ten, mam nadzieję, że nie spoilerowałem twoich wrażeń, więc opowiedz o swoich wrażeniach z tego nowego serialu cyberpunkowego od Netflixa.
Opowiem, znaczy wiem, że było tydzień temu mówione, ale nie było mówionych wrażeń, więc tylko pozwoliłem sobie ten temat zarzucić. Jestem po całych 10 odcinkach i powiem to tak, Netflix bardzo bańkę wybudował wokół tego serialu. Billboardy, plakaty, ten pawilon w Galerii Etos w Warszawie i głównie dużo się o tym mówiło, dużo się o tym czytało, dużo się o tym pisało i nagrywało wideo i tak dalej. I wszyscy myśleli, no i zapowiadał się całkiem fajny serial cyberpunkowy. Jest spoko, to prawda, ale Netflix nie wystrzegł się głupich błędów i moim zdaniem zamiast pakować hajs w całą kampanię i pompę reklamową, można było to jednak poprawić, zrobić to trochę lepiej, albo dużo lepiej. I tak mi się wydaje, że ten serial jest ogólnie uważam, że to jest w porządku serial. Jest okej, okay. Na pewno nie będzie w moim top 5. No. W top 10 też bym polemizował. Ale w gruncie rzeczy uważam, że to jest w miarę udany serial, ale na tyle hype'u, co po prostu Netflix i tyle reklamy w niego wsadził, to no myślałem, że będzie bardziej godny, no i bardziej podoba, wiesz, bańce wybudowanej naokoło. A przechodząc do jakby konkretów, to chciałem powiedzieć tyle, że jak ktoś przebrnie przez pierwsze dwa odcinki, to potem jest dalej tylko lepiej.
To jakieś coś jakby do mnie pijesz, chłopaku?
No to ciebie też mniej więcej. Ale strasznie, ogólnie tak naprawdę moim zdaniem rozkręca się od szóstego odcinka. Robi się fajnie, tak naprawdę robi się fajnie. Szósty odcinek w górę, nie? Tak do dziesiątego.
Czego będę czekał do szóstego odcinka, żeby zrobiło się fajnie?
Nie wiem, no. To co woli. Ale mówię jak jest. Ale bardzo denerwują mnie takie kontrasty, nie? Że z jednej strony mamy cyberpunkowy świat, ludzie tutaj sobie, nie wiem, mają jakieś super samochody latające i tak dalej. A z drugiej strony cały czas strzelamy się na karabiny takie zwykłe, wiesz, taką broń typu zwykłą, taką karabinkę, jak mamy dostępne teraz. Znaczy nie, oczywiście nie zawsze, ale też to jest. To jest trochę dziwne. Z drugiej strony mamy, nie wiem, jakieś, wiesz, wielkie tutaj wirtualne, wirtualnych jakichś asystentów, którzy koło ciebie chodzą, niczym ludzie, mamy jakieś, wiesz, super komputery takie na takich przezroczystych ekranach dotykowych, co jest często widoczne na tym, na... No, ogólnie na tych wszystkich produkcjach w przyszłości, a z drugiej strony ludzie mają w domu, jakby mieszkali, nie wiem, na początku w PRL-u jakimś, no. Albo na początku lat 90. tudzież nie, 2000 roku, no. Więc generalnie wiesz, o co chodzi. Takie kontrasty są, tak powiem, nie? Poza tym trochę denerwuje mnie głupkowatość bohaterów niektórych.
No.
Że podejmują troszkę głupie decyzje, takie bardzo nielogiczne, które by nie wynikały z tego, co by faktycznie myśleli, bo proszę, myślą jedno, a robią potem drugie, żeby akcja się potoczyła, nie? To trochę głupie jest. I to w sumie to tyle. Aha, muzyka jest dla mnie trochę słaba, mimo wszystko, bo jeżeli ta muzyka jest w tle, to jest taka bardzo niewyszukana, taka bardzo prosta, liniowa, bym powiedział, ale z reguły w tle tej muzyki też dość często nie ma. Takie trochę smutne to jest mimo wszystko. I to w sumie tyle, no i jeszcze nie w sumie tyle. Serial jest przepełniony takim, znaczy to jakoś mi się podoba, bo serial jest zrobiony, nie ma jakiejś głupiej cenzury, ty wiesz nie boję się pokazać rozwalonego mózgu i tym podobnych rzeczy. Ja lubię takie rzeczy oglądać, w sensie takie seriale albo filmy z takimi stawkami, bo po prostu nie jest to sztucznie, mam wrażenie, że to nie jest sztucznie ograniczane w żaden sposób, to spoko opcja. Moim zdaniem tych przekleństw mogło być trochę mniej, bo mam wrażenie, że po prostu są wrzucane na siłę, bo jakby Netflix nie miał pomysłu, jak podbudować, nie wiem, emocje sceny, coś takiego. Takie odnoszę wrażenie. Ale co mi się na przykład podoba, to podobało mi się ogólnie. Fajne są te zdjęcia, ujęcia mi się podobają całkiem, są takie przyzwoite. Niektóre, nie wszystkie, ale niektóre są spoko. Fajnie się na to patrzy. Jak jest akcja, już faktycznie to jest jednak akcja. Głównie od szóstego odcinka pozdrawiam.
No.
To już też jest fajnie i bardzo mi się podoba historia dosyć, bo jest taka dość złożona, zwłaszcza od szóstego odcinka.
A wiesz, że słuchałeś, że ja w kontekście tego, że to jest na podstawie tam książki z 2000 roku.
Tak, książki nie czytałem, nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że taka książka, więc tutaj się przyznaję bez bicia.
No, ale to jesteś tym widzem, o którym rozmawiałem poprzednio, że tak naprawdę co z tego, że była książka, jeżeli nie jest tak, że dopiero jak Netflix o tym powie, albo jakikolwiek inny producent wyciągnął taki tytuł, to dopiero wtedy wszyscy się orientują. Co? Jest książka? O Matko Boska. Do dziś chyba mało kto wie, że Forrest Gump powstał na podstawie książki tego Winstona Groma. I jest też druga część. Więc wiesz, więc generalnie ten. Więc generalnie mogę ci powiedzieć w ten sposób. Ja ci powiem kilka zdań na temat tego, co sądzę. No. Pozwolisz?
Bo ty widziałeś jeden odcinek, jak nie mam.
Tak, widziałem jeden odcinek, ponieważ... Na końcu pierwszego odcinka zasnąłem. A to wiele
co ty
mi
mówisz?
Mówi.
Aż tak?
Nie zdarza mi się to często. Zdarzyło mi się to pierwszy raz od dawna. Absolutnie się znudziłem. To było straszne zło. Serial, który genialne opakowanie marketingowe. Wspaniały serial na tym poziomie. Ale to, co dostałem w środku, przypominało mi trochę Designated Survivor, czyli po prostu taki serial telewizyjny rodem z takiego CSI, w ogóle taki bieda, o Jezus Maria. i straszne CGI, po prostu straszne te efekty specjalne. No to tak specjalne. CGI boli. No, po prostu tak bolą oczy. Patrzę na takiego, nie wiem, Jędrzej to porównywał do tego, do Blade Runnera z tej nowej wersji. Mhm. I po prostu efekty specjalne tak nie dojeżdżają dla mnie. Tak bardzo to było złe, jak tam oni lądowali na tym szczycie u tego kolesia, co to tam się później, wiesz, tam, no generalnie w tym pałacu, co to niby ta policjantka go odwiozła. To nic, wielki spoiler, to nie jest z pierwszego odcinka. I jak on ten lądował, ten pseudo statek, no to było poczułem smutne, się, tak mi oczy bolały. Ostatni raz mnie tak bolały oczy przy Star Treku nowym, którym też się zawiodłem. Może to kwestia oczekiwań, ale generalnie efekty specjalnie dla mnie nie dojechały, chociaż jest tyle, co widziałem. Być może później jest super, ale podobne efekty specjalne to, będzie tak, niewiele lepsze niż w Rzymie. W sensie był taki, nie Rzym, tylko Quo Vadis, płonący Rzym. To jedno. I drugie, fabularnie dla mnie strasznie bieda, taka jakby na razie fabuła, no ktoś powie, on widział jeden odcinek, ale on trzeba dotrzeć do trzech. W dupie to mam, w sensie, no właśnie, nie mam zamiaru nawet czekać. Rozumiem, że ktoś chce tracić czas. Spoko, ja nic do tego nie mam. Luz, blues i orzeszki. Na Netflixie ja mam swoje seriale i to nie jest mój serial, zdecydowanie. Mogę ich polecieć 1 500 100 900, ale na pewno nie Altered Carbon, bo to jest po prostu... Nie, no to jest smutek dla mnie, tak? Wiem, że znaczy, to jest mówię, dobry cyberpunk książka. Książka mnie ciekawi.
Do, być tego, może po prostu, do tej otoczki całą, co została wytworzona.
Znaczy ja ci powiem w ten sposób. Ja na pewno podejdę do książki albo do audiobooka. Audiobook może sobie kupię. I po prostu sobie będę słuchał. Wolę tak, niech moja wyobraźnia posłuży za twórcę efektów specjalnych. O, ale rzuciłem hasło. Naprawdę jakby, no nie. Jak patrzę na przykład takie efekty, w sensie efekty, scenografię w The Crown. Oczywiście tutaj są efekty specjalne, tak, a nie scenografia. Ale po prostu dla mnie tutaj, no to nie zrobiło na mnie wrażenia, a fabuła wewnętrznie ta prosta przypominała mi na razie do tej pory taki serial właśnie telewizyjny. A jeszcze jeden zarzut, główny bohater Kowacz, co mhm. pamiętam? Ten aktor po prostu tak mnie wpienia, tak mi się nie podoba jako jakby jego gra aktorska. No nie mogłem go znieść, więc po prostu dziękuję. Mam nadzieję, że od 6 odcinka pewnie świetne, tak jak powiedziałeś. Wspaniałe, ale nie mam zamiaru tracić 6 godzin prawie, aby się o tym przekonać. Więc jako hejter mam zamiar powiedzieć nie, dziękuję, postoję, włączę sobie coś innego, włączę sobie kabarety na dwójce w cudzysłowie. Korona Królów. A propos, w ogóle w tym Hamlecie, słuchaj, w Hamlecie w teatrze współczesnym występuje, koleś się nazywa Mateusz Król bodajże, i gra tam jedną z postaci w Hamlecie i gra też główną rolę w Koronie Królów. Taki live. Dobrze, no proszę widzisz, pana.
Powodzi się. Znaczy mówię, no ten Altered Carbon spoko można zobaczyć, ale trzeba być cierpliwym do takiego sensownego rozwiązania fabuły i że zacznie się coś faktycznie dziać. I trzeba mieć dużą tolerancję na właśnie takie głupkowate zagrywki CGI i te wszystkie efekty niedopracowane i jakieś inne dziwne rzeczy. To taka średniawka, jak dla mnie powiedział. No, a w porównaniu do tego całego hype'u jest przeciętnie, po prostu przeciętnie. Po prostu moim zdaniem na Netflixie, nie wiem, moim zdaniem Narcos lepiej wypadł 100 razy.
Nie no, bo weź, bądź poważny. Jasne, że 10, nie no, to jest w ogóle zupełnie inna klasa serialu.
No Narcos jakby był, wiesz, ze 2 półki wyżej, nie? Tak mam wrażenie.
No, też mam takie wrażenie.
A w ogóle w porównaniu do Dark to już w głowa mała. Dark to już w ogóle moim deklasuje tego.
Ale widzisz, na przykład ja Dark przerwałem nie dlatego, że coś mi się nie podobało wizualnie, tylko przerwałem tylko i wyłącznie dlatego, że...
tylko nie zniosłeś niemieckiego?
Nie, fabuła mi troszkę przeszkadza, a ja niemiecki lubię, więc wiesz, więc on mi nie przeszkadza zupełnie, natomiast trochę mi fabuła jakby drażniła mnie, ale ja jestem wymagający, po to mamy Netflixa, słuchaj, inne serwisy typu HBO Go i tak dalej, aby sobie wybierać i przybierać. O to w tym chodzi, nie?
Dobra, kończymy z serialami.
Tak, bo przejdźmy jeszcze do kina, jedno polecenie kinowe i wracamy do technologii, bo ja chcę polecić jeszcze film jeden szybko, na którym byłem ostatnio i który... Tak naprawdę bym olał, gdyby nie to, że zapowiada się, że mamy tu zwycięzcę Oscarów. Tak obstawiam. Mówię o filmie 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Byłem na nim ostatnio i absolutnie zdobył moje serce. I mimo tego, że oceniłem go na 7 na 10 w cudownej aplikacji IMDb, cudowna w cudzysłowie, to mimo wszystko uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów roku, dlatego że tak precyzyjnego filmu jeszcze nie widziałem od dawna, tak świetnie zbudowanego. Jeżeli szukasz czegoś na weekend, żeby zabrać swoją fajną dziewczynę
do kina... Wiesz co ja będę oglądał w przyszłym tygodniu?
No.
Ale domyśl się, co wychodzi i jak
ja wiem, idziemy. Ja wiem, co będziesz Greya oglądał.
Weź, nie, nic nie mów.
Tak? Idziesz do kina? No ten na premierę widziałem, ile jest seansów. O matko, ale znowu wejdzie,
rozbije bank. Bilety już kupiła moja.
O, słodko. Słuchaj,
powiedziała, powiedziała, że to jest w odwecie ze Star Warsy.
O, i bardzo dobrze. A słuchaj, Star Warsy jutro mają ostatni pokaz z napisami w Cinema City, tak swoją drogą. Proszę pana, a ten film, o którym mówię, dostał 9 nominacji do nagród BAFTA, czyli brytyjskich Oscarów. 4 Złote Globy już zdobył i ma 7 nominacji do Oscarów. Widziałem ostatnio. Film absolutnie precyzyjny. Precyzyjny w sensie wszystko poukładane prawidłowo. Film taki trochę chilloutowy, ale trochę nie. Trochę komedia, trochę dramat, trochę western, ponieważ taki trochę klimat jest ostatniej sprawiedliwej, która w małym miasteczku w Missouri chce zdobyć, chce sobie jakby poukładać elementy swojego życia, ostatnia sprawiedliwa. Chociaż to jest bardzo skomplikowane. Wiele różnych historii zbudowanych, ale to nie jest film jakby z wiele różnych historii, które się ze sobą dopiero później łączą, tylko po prostu jest wiele wątków tak naprawdę wewnętrznych. Genialny Woody Harrelson, absolutnie genialny. I sporo ról, które ten. Jeżeli szukacie dobrego filmu na weekend, idźcie na 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Mimo, że absolutnie głupi tytuł, dlatego wszyscy będą mówić 3 billboardy. Słuchajcie. Tak dziwnego tytułu dawno nie słyszałem. Brzmi jak hasło reklamowe. A i film naprawdę jest o billboardach. Nie widziałeś, więc się pewnie nie wypowiesz.
No nie, nie wypowiem się. I pewnie nie wiem, czy pójdę kiedykolwiek.
Dlaczego?
Bo no, tytuł nie wiem, przeczytam sobie opis i pewnie mi się nie spodoba, jak w większości filmów.
Nie,
tyle.
Boże, i pójdziesz znowu.
Zobaczę zwiastun, Yellow.
No dobra, lećmy już, wróćmy do technologii. Wyobraź sobie, znaczy pamiętasz pewnie czasy, jak płaciliśmy za roaming, jak za zboże, to nie?
No oczywiście.
A następnie dzięki regulacjom unijnym wprowadzono ten obniżony roaming w całej Unii Europejskiej, żeby było sprawiedliwie. Żeby teren Unii był traktowany porówno, a nie, że mamy strefę Schengen, a wyjeżdżamy gdzieś za granicę i płacimy jak za zboże, za internety i za dzwonienie. No i wyobraź sobie, że z tego co widzę na stronach Parlamentu Europejskiego, 2 lutego Parlament Europejski przyjął kolejny, moim zdaniem bardzo kluczowy fragment przepisów o wspólnym rynku, mianowicie przyjął przepisy zakazujące nieuzasadnionego geoblokowania. I ktoś zapyta, po co my o tym mówimy? A po chwili powinno w waszych głowach obudzić się jedna rzecz. Mianowicie, czy to oznacza, że Google nie będzie mógł już blokować sprzedaży pikseli na przykład za pomocą niemieckiego sklepu, tak żebyśmy mogli sobie zamówić do Polski? I tak czytając szczegóły tych przepisów, wychodzi na to, że tak.
W tym szaleństwie jest metoda.
No właśnie, bo czy nie wkurza cię to, że ciągle traktują nas jak, nie wiem, klientów trzeciej kategorii? Tak, dokładnie. Bo nie jesteśmy w strefie euro, bo nie ten, ale jesteśmy przecież w Unii, tak? Unii brukselskiej, śmiercionośnej, cytując klasyka.
W dobie rewoluta, co za problem sobie kupić piksela za euro?
No właśnie. Teraz XCOM zaczął te sprowadzać niemieckie piksele. I jakby ja nie kumam cały czas tego blokowania. W ogóle tego nie rozumiem. Do niedawna Apple miało podobne praktyki. Microsoft w sumie też. Nie wiem jak tam inni producenci, bo nie wiem czy Samsung w Europie na przykład sprzedaje laptopy. Chyba nie.
Nie, w
chyba
całej Europie nie sprzedaje. W całej Europie. Tylko no. W Stanach bodajże.
I dobrze, że teraz wychodzi na to. Może przeczytam w ogóle tutaj fragment ze strony Parlamentu Europejskiego. We wtorek 6 grudnia. To ja nie wiem czemu ja tak mówię. Ten jakoś tak musiał mnie to pominąć, ale widzę na 2 lutego jest news. No dobra. We wtorek 6 grudnia Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, na mocy których unijni sprzedawcy będą musieli zapewnić konsumentom dostęp do dóbr i usług na takich samych warunkach w całej Unii Europejskiej. Właściwie to tak, mam wrażenie, że to przeszło bez echa. Nie wiem, nie masz takiego wrażenia? Słyszałeś o tym w ogóle wcześniej?
No, nie, właśnie nie słyszałem tego. No właśnie. Mam wrażenie, że przeszło bez jakiegoś większego rozgłosu. Że ludzie bardziej, nie wiem, jarali się chociażby wczorajszym wystrzeleniem Tesli w kosmos.
No, Tesla w kosmosie, to jest dopiero wydarzenie. Raczej fajny hype, ale na mnie to nie robisz takiego wielkiego
wrażenia. Nie wiem, na mnie większe wrażenie zrobiła pomysłość internetu na wszystkie memy z tym związane. Jak na przykład Passata z takim tym nosaczem wsadzili do kosmosu.
Tak, tak. No tak, young timery by wysłali.
Albo tego, albo było zdjęcie pocztekstu i napisane, jaki kraj, taki SpaceX.
Tak, dokładnie. No.
Dobra, kończąc ten off-top.
Słuchaj, jeszcze geoblocking. Odmowa sprzedaży. Co to jest geoblocking? Dla jasności, odmowa sprzedaży do innego kraju Unii na dowolnym etapie składania zamówienia online, automatyczne przekierowanie klienta na inną stronę. bez zgody, jego zgody lub wiedzy, zmiana warunków sprzedaży, w tym ceny ze względu na kraj i tak dalej, brak akceptacji metod płatności, na przykład karty kredytowej z innego państwa UE, i to jest ważne, brak możliwości rejestracji na stronie internetowej z powodu adresu użytkownika w innym państwie członkowskim lub z powodu miejsca, z którego łączy się użytkownik. I jeszcze co ważne, czego dotyczyć będą jakich towarów i usług będą dotyczyć nowe zasady. Więc tak, meble, sprzęt elektroniczny, urządzenia gospodarstwa domowego, odzież, usługi online, takie jak usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting, dostarczanie zapór sieciowych i usługi rozrywkowe, takie jak bilety do parków rozrywki, koncerty. Ważne, że póki co nie będzie to dotyczyło materiałów chronionych prawami autorskimi, e-booków, produktów audiowizualnych itd., itd. Natomiast to podobno ma się pojawić w ciągu 2-3 lat. Natomiast przepisy, o których mówimy, mają wejść do końca 2018 roku. A to oznacza mniej więcej tyle, że za rok, teoretycznie, Google nie będzie mogło sobie w Niemczech sprzedawać Pixela, a w Polsce nie. W sensie inaczej, będzie mogło pewnie sprzedawać w Niemczech, i nie będzie musiał robić strony w języku polskim, ale nie będzie pewnie mógł
zamówić do Polski.
Ale jak będziesz znał niemiecki i tak dalej, to dlaczego masz sobie nie zamówić dokładnie do Polski? Zakładam, że nawet podniosą ceny ceny dostawy. Tak to jakby rozumiem w tym. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zna się, nie wiem, na prawie europejskim na tyle, że nam powie, nie, będziecie mogli zamówić, ale dalej będziecie mogli mieć adres, chociaż tu jest napisane inaczej, to nam napiszcie. Na tyle, ile ja to widzę, to moim zdaniem skończy się ta hegemonia Google'a i wtedy, nie tylko zresztą, innych firm też. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Co nie?
Dokładnie. Zaczniemy żyć jak ludzie, słuchaj.
No, oh yeah, piksele dla wszystkich, będziemy się nimi obrzucać. Tak. Jakby to kogoś obchodziło, nie?
Co nie?
Dobrze, o, ja jeszcze mam, tak wpisałem w takiej kolejności, że znowu ja mam temat.
No to mów.
Na jednym longu. Słuchaj, TikTok. Nie wiem, czy wielu z was cokolwiek to mówi.
Ale jestem na pewno TikTok, pan TikTok.
Jezus, Maria. Ale powiem ci tak, bardzo wielu użytkowników wie, że... Użytkowników, słuchaczy, pewnie wie, co to Todoist. Todoist to jedna chyba teraz z najwyżej ocenianych aplikacji do list to-do i tak dalej. Ja bardzo długo szukałem jej konkurenta, jakiegokolwiek. Jest Google Keep, jest Trello, są aplikacje typu AnyDo, nieodżałowany Wunderlist, który zmienia się powoli w Microsoft To-Do. W ogóle trochę szkoda, że Microsoft, mam wrażenie, zabił trochę Wunderlista tym, że jakby zablokował jego rozwój i teraz niby rozwija się Microsoft To-Do, ale tam się nic na razie nie dzieje, moim zdaniem. Ale pojawił się TikTok. I TikTok to jest twór, to jest program, który jest programem od twórców G-Task. Nie ziewamy, Damian, nie ziewamy.
Sorry,
to
wybacz.
Ciekawy temat. Dobra, ale chcę powiedzieć w skrócie. TikTok to generalnie aplikacja, która służy do tego samego co Todoist. I dawno nie widziałem konkurenta, który miałby tak duży sens. I powiem, tak się zastanawiam, czy dzisiaj to rozkładać na czynniki pierwsze, czy nie. I coś czuję, że rozłożę to w kolejnym odcinku. Powiem teraz tylko o tyle. Potestowałem sobie wersję premium.
No.
I co mi się podoba, można płacić można płacić w wersji miesięcznej, bo za Todoista możesz płacić tylko jednorazowo raz na rok, chociaż to chwilę można wyhaczyć jakieś fajne kody darmowe, które dają ci wersję premium na 3 miesiące. I TikTok w wersji podstawowej robi dużo więcej niż Todoist. Pozwala dodać pliki, pozwala komentować i tak dalej. Ba, pozwala na trzymanie list, taki mini list zadań wewnątrz zadania. Nie mówię to o subtaskach, tylko mówię takie jakby małe listy zakupów, na przykład wewnątrz zadania zakupy. Bez problemu można sobie taką listę z komentarzami i tak dalej zrobić.
Co robisz sobie, załóżmy, robisz sobie listę zakupy i tam sobie wstawiasz listę, nie wiem, nabiał.
I wstawiasz sobie, tak, dokładnie. A, dokładnie, okay. Między tak. I żeby było mało. Są piękne widżety. Słuchaj, Todoist cały czas dla mnie cierpi na obrzydliwe widżety na Androidzie. Takie,
no słabe są.
Tak, a TikTok daje taki widżet, słuchaj, przezroczysty, malutki, który, wiesz, daje tylko małe pola i można go ładnie wtopić w tą cudowną tapetę na Oreo i w ogóle. To kolejny ten. Pozwala na... Ma takie drobiazgi, o których w ogóle mało kto wie. Na przykład jest to, że jak przytrzymasz aplikację dłużej, no to masz na Androidzie, tak jak było zawsze na iPhone'ie, wiesz, jakby listę takich możliwych dodatkowych akcji. I działa to zarówno na Todoiście, jak i w TikToku. Jest możliwość przypięcia nowe zadanie tam na górze w pasku powiadomień. Jest możliwość, nie wiem, przypięcia tego jako skrót w Nova Launcher. Taki specjalny, tak samo jak Todoist na to pozwala. Swoją drogą, kilka aplikacji z tego korzysta i na przykład kocham to w przypadku Sound Hounda, który pozwala odsłuch robić dla... Jeżeli tap, jakby przesuniesz po aplikacji Spotify, to mam ustawione właśnie takie nasłuch soundhoundowy i tak dalej. Generalnie TickTick to jest taka aplikacja, która jakby mam wrażenie, że twórcy chcą się upodobnić do Todoista, jak taki kameleon, a następnie go przegonić. Twórcy Todoista też nie zasypują gruszek w popiele, ponieważ ostatnio widziałem teraz, że jeden z tam głównych chiefów, czy tam koleś, który głównie jest ich grafikiem, wrzucił kolejne informacje o nowościach. Więc myślę, że tu pojedynek cały czas będzie trwał, tym bardziej, że nie zapominajmy, że to są aplikacje w wersji premium płatne, więc one, ich twórcy zakładam, że na nich zarabiają, tak? Ograniczając ich funkcjonalność, więc zresztą ja uważam, że to jest bardzo dobra metoda, dlatego że kiedy deweloper dostaje za coś hajs, to ma większą motywację do tworzenia i nie mam poczucia, że zaraz porzuci aplikację. To jest moim zdaniem dobra polityka. Za pewne rzeczy trzeba płacić, tylko nie muszą być siebie tak drogo. Generalnie będę rozwój obydwu rzeczy, a póki co zostaje przy Todoiście, ale TickTicka też mam zainstalowanego i fajna rzecz. Polecam dla tych, którzy nie chcą płacić za Todoista, im się nie podoba, przetestujcie sobie aplikację TickTick, olejcie Nozbe, nie warto, naprawdę na Androidzie nie warto.
Czy testowałeś Nozbe?
O matko boska, to jest złe po prostu, Nozbe jest dla mnie, tak, testowałem, niestety. I strasznie się czepiam jego wyglądu. Po prostu nienawidzę aplikacje, które korzystają z jednego wspólnego wyglądu na wszystkich platformach. I o ile jeszcze w przypadku banków jako tako to zniesę, o tyle nie mogę tego znieść tam, gdzie to są aplikacje jakby dla mnie mocno takie systemowe, tak bym to nazwał. A co nie zmienia faktu, że na co dzień tak używam dodatkowo Google Keep. Mój setup aplikacji tego typu to jest Google Keep, Todoist i Evernote, więc wiesz.
Nie wiesz, popytam, bo jest taka jedna strona, która Nozbe promuje jakby nie wiadomo co, jak wyrocznie jakąś wśród tego typu aplikacji.
Nie, spoko, no nie wiem, może na iOSie czy tam na macOSie to spoko, ale oni traktują po macoszemu Windowsa i Androida, więc sorry, ale pff, I don't care, tak? To jest nie mój problem. Ja nie używam Nozbe, do tego nie podoba mi się, działa wolno i muli w ogóle. Nie ma tylu funkcji, tak?
No jest na odwalsie po prostu, no.
No jest żeby na odwalsie, była. Tak, żeby była dla Androida, żeby nie było, o, laliśmy i w ogóle. Pff, nie, to tak pięknie.
Cóż wolę, żeby nie było na Androida i niż ma być jakiś gniot.
Tak, też tego nie lubię. Ja bardzo nie lubię traktowania Androida na zasadzie, my tutaj wszyscy używamy iOS-a, to spoko, używajcie, zróbcie sobie aplikację na iOS-a, nie wiem, tak jak twórcy tego, jak on tam się nazywa, nie jej writer, tylko tej aplikacji do Things, do zadań. To jest tylko na Maca, bardzo dobrze, niech sobie Macowcy używają tego. Mi to nie przeszkadza. Ja nie mam takich uczuć, o matko, na Macu są takie cudowne aplikacje, a na Androida nie ma nic. Tyle, proszę pana. Teraz pan przechodzi do boju.
Teraz ja. Przez ostatnie 3 tygodnie mam okazję bawić się słuchaweczkami Sennheiser Momentum On-Ear Wireless i mam to kilka spostrzeżeń co do tych słuchawek.
Ale to są, weź ty powiedz mi co, w ogóle jak one wyglądają.
To są słuchawki nauszne Sennheisera. Nauszne.
No.
Z tej flagowej serii Momentum.
Momentum On-Ear
Wireless.
Że niby dokładnie. Bezprzewodowe.
Bezprzewodowe. I mam kilka wrażeń. I gdy chciałem zacząć od wyglądu, ponieważ szczerze mówiąc nie wiem co o nim myśleć, bo ogólnie są spoko, bo są dosyć małe i fakt się złożą, to są tak naprawdę bardzo kompaktowe.
Ty, ale one mają takie odsłonięte pałąki metalowe?
No.
O nie. A szajse. Miałem to samo w tych Panasonicach, co ostatnio jeden.
No właśnie, nie wiem co o tym myśleć, bo z jednej strony wyglądają całkiem fajnie i ten metal na wierzchu, wiesz, dodaje mi jakiś tam uroku i tak dalej. Ale z drugiej strony tak, mają kabel na wierzchu. Nie lubię w ogóle, nie lubię słuchawek, gdzie jest kabel na wierzchu, nausznych. Czy wokół usznych. Musi być schowane w pałąk. Bardzo też nie lubię, jak pałąk ma... nie wiem, jest taki... cienki?
No, wiem o co ci chodzi.
Wiesz, co mi chodzi? Jest taki...
Wiem o co ci chodzi.
Niby jest z metalu, ale to się tu tak gibie trochę. I tak lata na wszystkie, znaczy wiesz, nie to, że trzeszczy, tylko po prostu takie, dość takie sprężyste nawet, nie? Po prostu to jest dość cienkie. O to mi chodzi.
No ale to tak jak ja w przypadku tych Panasonic'ów zarzuciłem im to, że przez to, że są na metalu i tak dalej, to nie wiesz, czy boisz się wziąć je na ulicę.
Do czego?
No bo ja się bym bał, że mi się zepsują. Że kabel pociągnę, że cokolwiek.
No właśnie z tymi kablami jest największy ból, deszcz, moim zdaniem, nie? Więc deszcz, z tymi kablami jest właśnie największy ból. I z drugiej strony też mam taką, nie wiem, taką niekonsekwencję ze strony twórców, bo z jednej strony mamy właśnie wystający metal, mamy obicie fajnym zamszem, taką nie wiem, chyba Alcantara, tak mi się wydaje przynajmniej, tego pałąka na górze, a z drugiej strony nauszniki zrobione są z plastiku. Lol. I to jest takiego jeszcze dosyć śliskiego i takiego pół błyszczącego.
Czy te słuchawki kosztują około 1000 zł?
Tak, 1000 dokładnie, koło równo 1000 zł. I powiem ci, że to jest straszna konsekwencja ze strony firmy. Bo z jednej masz, mówisz, metal, alcantara, a z drugiej masz plastik.
No, to jest fakt.
To jest trochę słabe moim zdaniem. I to w zasadzie tyle. Nauszniki są z alcantary, ale powiem, że nie są jakieś mega wygodne. W sensie, jak głowy, ile głowy, trzymają się bardzo dobrze ze słuchawki, w miarę dobrze. Nie miałem jakiegoś większego problemu ze spadaniem i z uszu i tak dalej, ale o tyle nie mogę z nich wytrzymać trochę dłużej słuchając muzyki. W sensie trochę dłużej, na przykład po 4-5 godzinach zaczynają mnie bolić uszy, muszę je zdjąć na pół godziny, żeby się trochę odpoczęło i dopiero. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że to są wiesz, słuchawki nauszne, a ja jestem przyzwyczajony bardziej do słuchawek wokół usznych, nie? I może to dlatego swoje robię jakby. Bo nauszne są dość specyficzne, bo jednak ci uszy uciskają na małżowinach, a nie wokół ich, nie? Więc to wiesz, być może z tego powodu. Ogólnie dźwięk przechodzą. Aha, jeszcze jedna rzecz w budowie. Pałąk od strony wewnętrznej, od strony głowy jest straszliwie twardy. I to bardzo denerwuje, bo czysty przykład. Miałem je założone na uszy, tak na głowę, dopasowane bardzo do głowy i na przykład jechałem samochodem, tam, nie wiem, czymkolwiek, autobusem i tak dalej i jak samochód wjeżdżał w te dziury, to czułem jak mi głowa się wbija w ten pałąk. On ma niby taką poduszeczkę, ale ta poduszeczka jest taka, nie wiem, jakby to było, jakbyś wziął, zrulował ręcznik i tam taki mały ręcznik zrulowany wsadził, wiesz? Więc to w ogóle nie jest takie mięciutkie, tylko takie no dość twarde i to jest dość słabe, więc to mówię, no to kwestia taka, no nie wiem, pod tym względem to budowy to bardzo mieszane uczucia mam i designu. Pod względem dźwięku jest naprawdę spoko. Fajną opcją taką Sennheisera, którą stworzył Sennheiser jest Noise Guard. To jest taki NFC, ale nie do końca. To jest jakby taka połowiczna redukcja szumów. Wycina ci te dźwięki, takie szumy najbardziej słyszalne. Mhm. Zostawia ci jakby to resztę, ale dzięki temu w ogóle dźwięk jakby na tym nie cierpiał. Może okay. W Bose było słychać różnicę w dźwięku w QC35, jak włączyłeś i wyłączyłeś noise cancelling. Tutaj tego nie odczuwam w taki sposób, w sensie no jest taki noise cancelling, wiesz, ale to jest w dużo mniejszym stopniu niż ma to Bose, taki bardzo delikatny. I to jest dość ciekawe, mimo wszystko, bo to nie wiesz, jak spotkałem się ze słuchawkami, które mają właśnie albo taki całkowity noise cancelling, albo w ogóle go nie mają, a tutaj jest takie, nie wiem, coś pomiędzy. No ciężko mi to naprawdę, tak naprawdę mi ciężko to opisać, no bo to... No dziwna sprawa,
ale jak brzmienie, jak brzmienie? Się... No.
Mają bardzo fajną scenę, to od razu mi się rzuciło w uszy, że tak powiem.
W uszy, dobrze nie w oczy.
W uszy. Mają bardzo fajną scenę i bardzo świetną mają separację dźwięków. Ja byłem w szoku, jak na przykład na kawałkach Slayera, gdzie gra Dave Lombardo, w ogóle mój ulubiony perkusista ever, na tych starych kawałkach Slayera, usłyszeć mogłem... jakieś bębny i tym podobne takie, wiesz, uderzenia i dźwięki, których na przykład nie słyszałem nawet moich QC35 wcześniej. To jest niesamowite, jaka tam jest scena i separacja dźwięku, to moim zdaniem pod tym względem naprawdę super. Basik jest fajny, jest taki dość dźwięczny, nie jest taki bardzo punktowy, czyli taki jak lubię, bo nie lubię punktowego basu. Lubię, jak taki bardziej się rozlewa, nie, na wszystkie pasma, ale nie dominuje nad nimi. Brzmieniem powiedział, że jest takie bardziej ocieplone, mimo wszystko. Mam troszkę zastrzeżenia co do wokali, ale też nie wszystkich, bo że jest to taki czysty wokal, nie wiem, w jakiejś wolnej piosence typowo popowej czy coś takiego, no to ten wokal mam wrażenie, że jest taki trochę płytki. A jak jest w takiej muzyce, czy nie wiem, jak ja to słucham, czyli rock i metal i tak dalej, to gdzie jakby główne skrzypce gra tak naprawdę gitara i całe instrumentarium, no to ten wokal jest już w porządku, bo moim zdaniem po prostu nie wychodzi na pierwsze miejsce, nie? Jakby to całe instrumentarium zagłusza ten cały wokal. Więc to, co lubi.
No spoko.
Ogólnie fajne słuchawki, tylko że...
A myślisz, że są lepsze od Bose QC35?
Wiesz co, biorąc pod uwagę moje podejście do słuchawek i moje potrzeby, to ja bym wybrał Bose QC35 mimo wszystko.
O, dlaczego?
Jednak, mimo tego, że są mają plastikową budowę, ale tak było pierwsze są wokouszne, a nie nauszne. I było, przede wszystkim Bose QC35 były strasznie szalenie wygodne. I to chyba główną, może tak powiem, ma wartość. Poza tym nie mają takich, wiesz, głupich niekonsekwencji, nie głupiej niekonsekwencji w budowie, jak te tutaj. Że z jednej strony wiesz, metal i alcantara, z drugiej strony jest plastikowe te kopułki i słuchawek, nie? A Bose po prostu miałeś wszędzie matowy plastik i nara.
No dla mnie, bo ja mówię zawsze Boza, więc tak
pozwolę. A poza tym wiesz, Bose design, designersko były spoko, były takie bardzo stanowane.
Właśnie mi się bardziej podobają, i... tak, stanowane są dużo bardziej. Nie podobają mi się te wyciąganie pałąków, to jakieś
takie...
Takie cuda
na kiju, wiem, takie wymyślanie na siłę, moim zdaniem.
Tak, że niby mamy retro look mieć.
No, coś takiego, wiesz, bardzo w porządku słuchawki, no... Co mogę nie powiedzieć, kosztują tysiaka, ale czy ja bym tysiaka na nie wydał? Chyba nie, moim zdaniem to mają za dużo wad, a dla mnie 1000 zł za słuchawki to jest, uważam, że sporo, dużo spora cena i można oczekiwać po prostu więcej.
Mówisz, że dla ciebie.
Przede wszystkim większej konsekwencji w budowie i tak naprawdę moje zastrzeżenia główne to są co do budowy, a jeszcze odnośnie baterii, mam wrażenie, bateria świetna.
A właśnie, bateria, no.
Możesz sobie słuchać i słuchać.
Jaki to standard Bluetooth obsługuje, wiesz?
4.0 albo 4.1?
4.0 czy 5.1?
4.0 albo 4.1.
A, okej, okay, czyli nie ma 5.0 obsługi.
Nie. Bateria jest w porządku, bezproblemowo 20 godzin słuchania, młócenia takiego metalu najmocniejszego prawie na full głośności, nie? To w ogóle nie ma problemu. No nie, spoko, na podróż takie fajne, bo są małe i fajnie, bo naprawdę fajnie grają, przynajmniej mi się podoba ich dźwięk. Pasuje to do mojej muzyki, którą słucham na co dzień i ten noise guard jest dość ekscytujący, że masz niby NFC, ale go tak naprawdę nie masz, takie wiesz, coś pomiędzy. Tak. Fajne, ale tak, nie wiem, jakoś tam mnie dużego wrażenia zrobiły, nie? Bo z QC35 dużo bardziej lepiej wspominam niż te. I tyle, no, coś mogę dużo powiedzieć.
Spoko, a, nie ma co.
Jeszcze jedna rzecz sobie. Chciałem pochwalić pokrowiec, bo jakby każdy producent robił taki pokrowiec na słuchawki, jak to zrobił Sennheiser, nie byłoby żadnego problemu.
A czemu?
Pokrowiec jest zamszowy. Mhm. Jest, wygląda jak hardcase, ale nie jest hardcase'em. Może go chyba jeszcze tak go sprasować. W taki cieniutki się wtedy robi, zobacz. Więc jak go przewozi gdzieś, gdzie słuchawki masz na szyi, to nie ma problemu.
No.
I jest bardzo fajnie wykonany. W środku ma taką fajną, mięciutką wyściółkę. Z wierzchu jest, wiesz, taki no, zamszowy. Jest, nie jest spory, jest bardziej płaski niż taki, wiesz, szeroki. Niektóre są po prostu takie, wiesz, te kokoniki, jak to nazywam, takie hardcase'y. Są takie strasznie, wiesz, wybrzuszone i tak dalej. Tutaj nie. I ma bardzo przemyślaną kieszonkę, ponieważ ta kieszonka nie jest po jednej jakby stronie, jak otwierasz pokrowiec, tylko jest w środku, na samym dole. Tutaj. Jest jakby wszystko na samym dole. Dzięki temu nie wypadają z niego żadne kable i inne dziwne rzeczy. Po prostu wszystko się trzyma na samym dole i tyle.
I... A czy no?
No i mów.
A czy te słuchawki, jak ładujemy je?
Oczywiście mikro USB.
A.
I masz możliwość podłączenia kabla, nie?
Właśnie chciałem zapytać, czy jest możliwość, podłączenia kabla. A czy kable są kable w zestawie?
Tak, jack 3,5 mm z takim zabezpieczeniem przed wyrwaniem, jak ma audiotechnika w swoich słuchawkach.
A, okej. Okay. A ile jest ten? Ile jest kabli w zestawie?
Jeden kabel 1,5 metra z pilocikiem.
Z pilocikiem, okay.
Tak, z pilocikiem. I całe słuchawki obsługujemy za pomocą przycisku, który jest jest przycisk, który możesz, taki jakby sprężynowy, nie? Że możesz go do góry, on ci odbija potem na środkowy jakby punkt, ten wyjścia. I możesz nim dać do góry, na dół, wcisnąć, wciśnięty do góry albo wciśnięty na dół. I na samym początku strasznie nieintuicyjne sterowanie. Przynajmniej miałem z tym problem, na przykład nie wiedziałem, jak sprawdzić poziom baterii i tak dalej, nie? Co, pierwszy raz od dawna czytałem instrukcję, przyznam się.
Czekaj, ty masz Orała już na pokładzie, czy nie? Twoje S8?
Nie.
A, to jeszcze nie masz poziomu baterii.
Znaczy mam betę, ale ja nie instalowałem betę, jakoś nie bawiłem się w to.
Jasne. Nie, bo byłem ciekawy, czy ma jak
nie mam poziomu baterii,
zmierzenie poziomu baterii.
Ale to nie jest problem, bo wystarczy, że słuchawki są, że tak powiem, nie ma żadnego dźwięku puszczonego w słuchawkach i wciśniemy trzy razy ten przycisk i wtedy całkiem fajny głos w sumie tego lektora.
Męski głos w tym przypadku?
Nie, właśnie nie, damski.
Damski, ale to ciekawe, bo ja też mam w JBeardach tylko damski głos.
No i w tym damski głos ci mówi przedział słuchania muzyki, to mówi przedziałem takim, że jak są w pełni naładowane, mówi ci 23-25 godzin, potem spadnie ci mówi...
nie procentowo, tylko ile
tak,
godzin...
Tak, potem ci mówi od 21 do 23 godzin. Spoko. I to by się zgadzało, bo testowałem jak miały tam, mimo że mi mówiło od 2 do 4 godzin, tam od 3 do 5, coś takiego. I faktycznie, jeżeli słuchamy tak dość lightowo tych słuchawek, czyli mamy podcasty, 50% głośności i tak dalej, to faktycznie te 5 godzin pojedziesz na tym. A jeżeli tak mucisz te słuchawki, tak docinasz je dość mocno, to 3 godzinki faktycznie się wyłącza. I to jest bardzo takie całkiem dokładne, nie?
Takie bardzo dokładne.
A te 2 godzinki takie tego ruchomego czasu, to jest jakby ten taki margines błędu na zależności od tego, czego słuchasz.
No, mierzenie jak na poziomie Windowsa, czyli 16 godzin wyłączone za godzinę.
Tak.
Nie no, spoko. Czekaj, myślę, że jeszcze mam jakieś pytanie. Mówisz, obsługuje się pilocikiem. Dobra, wszystko jasne, już wiem, że aplikacji osobnej nie ma pod to, rozumiem, nie mają stworzonej.
A wiesz co, szczerze mówiąc, nie patrzyłem, przyznam się szczerze.
No, to spoko, rozumiem. No nie każdy człowiek od razu, jak kupuje słuchawki, to szuka aplikacji. Niektórzy po prostu szukają posłuchania muzyki.
Tak, niektórzy chcą posłuchać muzyki, a nie aplikacja.
No właśnie, ale parowanie rozumiem bezproblemowo.
Tak, parowanie bez problemu. Żadnego najmniejszego.
Dokładnie, ja zawsze się śmieję, jak ludzie mówią, dzięki Apple teraz bez problemu można się sparować. Kiedy ktoś ma problemy z parowaniem urządzeń Bluetooth? W sensie słuchawy, ja nie pamiętam, że miał z tym problem jakiś. Ja od też. Dawna.
No,
proszę, proszę pana, przejdziemy. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przeskoczymy jeden temat. Ja cały czas bawię się i testuję Google Home Mini, ale jako, że to jest moja własność, to nie mam zamiaru się z tym spieszyć.
I ci zajmie, i w sumie recenzja może być dość gruba, nie? Więc czasu mogłoby nie starczyć.
No, ty sobie spisuj pytania. Albo po prostu mnie odwiedzisz i dopiero jak mnie odwiedzisz, to wtedy porozmawiamy, będziesz miał też coś
tak,
do powiedzenia.
Tak, no właśnie to trzeba dogadać po odcinku, bo mam pewną koncepcję co do tego.
Brzmi groźnie. Ale proszę pana, najpierw jeszcze jeden temat. Konkurs. W poprzednim odcinku
ogłosiliśmy
konkurs, ale chyba słuchacze albo, wiesz, minęły dopiero, nagrywamy to, przyznać się możemy, w środę, więc minęły 3 dni w sumie. Na razie jakoś nikt się nie zgłosił. Nie wiem, nie chcecie wygrać kuponu 60 zł takiej karty prezentowej Netflix, to nie będziemy was zmuszać, ale dajemy jeszcze jedną szansę. Przypomnę, jakie są zasady. Bardzo proste. Teraz je to jakby podbijamy. Jeżeli ktoś je spełni te lub pierwsze, to i tak będzie ok. Dajecie follow filmom fantastycznym na Twitterze, Shufflecast na Twitterze i dodatkowo ten odcinek, ten, który teraz słyszycie, 123, komentujecie w jakiś fajny sposób. Jeżeli możecie napisać, co wam się najbardziej podobało, możecie
albo
napisać...
Albo co wam się nie podobało i dlaczego.
Albo możecie napisać na przykład, bardzo też popieramy odpowiedzi związane z tym, przewiduje, dlaczego nie ma Bartka. To jest też dobre, bardzo dobry pomysł. Najfajniejsza odpowiedź...
Liczymy na waszą kreatywność w tej
liczymy na
kwestii.
Waszą kreatywność. Nagrodzimy takim oto bonem, kartą prezentową, która pozwoli za 60 zł sobie ogarnąć Netflixa. Czy to już macie Netflixa, to wtedy sobie zapłacicie za tam półtora miesiąca, czy ile tam jest. Czy tam na 2 miesiące, zależy kto jaki ma ten. Czy może sobie założyć Netflixa i sobie z tego skorzystać. Nas to nie obchodzi. To tyle. I wystarczy zrobić to. A jak nikt się nie zgłosi, to Damian, to my sobie zużyjemy, nie?
Tak.
Co się będziemy. No tam. I to, więc macie
to
okazję
zmuszę
wygrać.
Sławka, żeby obejrzał Altered Carbon.
O nie. Do 6. Nie, to obejrzę od 6 odcinka, słuchaj.
No dobra,
to jest takie dobre. No i to tyle. Więcej za tydzień, kochani nasi słuchacze. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi i tak dalej, piszcie, jeżeli chcecie, żebyśmy poruszyli jakiś temat, piszcie nam na Twitterze, możecie też komentować na stronie. A, jeszcze jeden, ten komentarz powinien być na Twitterze, ale uwzględnimy, jeżeli ktoś nie będzie miał Twittera, to uwzględnimy też komentarz na samej stronie. Tam pod odcinkiem możecie też skomentować w jakiś fajny sposób. Dlaczego nie było Bartka, albo dlaczego ten odcinek wam się podobał, albo jak bardzo tęskniliście za Damianem, albo jak bardzo macie mnie dość. Nie ma problemu. Mile widziane wszelkie komentarze tego typu. Ale za hejty nie dajemy nagród. Sorry.
Chyba, że będzie konstruktywna krytyka, którą się ceni.
Oczywiście, że tak. Drodzy słuchacze, słyszymy się za tydzień. Damian, mam nadzieję, że ciebie też usłyszę za tydzień.
Również. A, powiem ci, że wyjeżdżam w niedzielę.
Znowu? Nie, no litość.
Ale w środę wracam, spoko.
A, dobra, to zdążymy nagrać. Super. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.
Siemano.